Porozmawiajmy o zdrowiu.
Dobry wieczór, witam Państwa. Magdalena Sitek przed mikrofonem, Wojtek Bolewski. Nasz program realizuje. Czas porozmawiać o zdrowiu. Toksikon to trucizna, w której maczano strzały. Logos to nauka, wiedza. Toksykologia to nauka o truciznach. Jak radzi sobie ludzki organizm z truciznami pochodzenia chemicznego, roślinnego lub zwierzęcego? O tym opowiemy dziś właśnie w programie Porozmawiajmy o zdrowiu, a gościem spotkania jest dr Michał Domagała, specjalista anestezjologii intensywnej terapii, a także specjalista toksykolog, szef oddziału anestezjologii intensywnej terapii w Specjalistycznym Szpitalu Świętego Łukasza w Końskich. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani redaktor.
Panie doktorze, Paracelsus, niemiecki lekarz, chemik, alchemik, przyrodnik, zwany ojcem nauki, zwanej właśnie toksykologią, powiedział kiedyś, że nie ma trucizny, bo cóż to jest trucizna? Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest, bowiem zależy to od dawki. Coś w małej ilości może nas nie zatruć, ale kiedy przesadzimy, to skutki mogą być opłakane. No i miał rację.
Oczywiście Paracelsus miał rację. To, co było dawno temu powiedziane, dalej jest aktualne i jest prawdą. Proszę państwa, jak gdyby, jeżeli chcielibyśmy porozmawiać o toksykologii, to musimy mieć świadomość, że toksykologia dzieli się na toksykologię taką kliniczną, kiedy rozmawiamy o przypadkach klinicznych, o tym, jak leki działają na organizm człowieka, a na toksykologię sądową, kiedy niestety już mamy pacjenta, szukamy przyczyny zgonu tego pacjenta, i toksykologię środowiskową, kiedy zastanawiamy się, jaki jest wpływ czynników zewnętrznych na organizmy.
Kiedyś była tylko o tym, rozmawialiśmy, panie doktorze, jeszcze przed wejściem do studia, toksykologia ta ostateczna, kiedy
sądowa
pośmiertnie próbowano dowiedzieć się, co sprawiło śmierć danego człowieka. Ja we wprowadzeniu powiedziałam, że toksikon to po prostu trucizna, w której maczano strzały, no bo tak kiedyś próbowano pozbyć się wroga, właśnie zatruwając jego organizm.
Dokładnie to, co pani redaktor powiedziała, to jest jak gdyby miarą postępu medycyny. Dawniej mówiliśmy o toksykologii sądowej, bo zastanawialiśmy się, dlaczego człowiek umarł, a w tej chwili zastanawiamy się, jakie substancje spowodowały u konkretnego człowieka jakie uszkodzenia. W tej chwili tych pacjentów zdecydowanie mniej umiera. W starożytności czy w średniowieczu, owszem, toksykologia była argumentem we wszelkiego rodzaju rozgrywkach politycznych czy osobistych. Natomiast
Nie była jeszcze nazwana toksykologią. Nie wiedziano, że jest coś takiego.
Absolutnie. Pierwszy raz o toksykologii wspomniano dopiero w XIX wieku, tak naprawdę. Matthew Orifle napisał taki podręcznik, traktat o truciznach. I tak naprawdę od tego momentu mówimy o początkach toksykologii.
O wydzielonej nauce pan powiedział o tym, że mamy trzy rodzaje tej toksykologii. To wszystko jest bardzo ciekawe, oby ta sądowa nas nigdy nie dotyczyła, ani naszych bliskich, bo jak już państwo się doskonale zorientowali, jest to ten ostateczny termin, czyli badanie przez fachowców, co sprawiło, że organizm przestał normalnie funkcjonować i człowiek nie żyje. Ale mamy na przykład toksykologię środowiskową, czyli to, co w środowisku nas otaczającym, w którym żyjemy, funkcjonujemy, może nas zatruwać. To będzie smog.
Tak, chociażby smog. Tak? Także temat ostatnio bardzo popularny.
Bardzo modny, pięknie się wpisujemy.
Prawda? Jesteśmy na czasie.
Co nas może jeszcze w środowisku zatruwać?
Proszę państwa...
Oprócz złych sąsiadów.
Skażone powietrze, skażona woda, gazy przemysłowe. To wszystko wpływa na nasze funkcjonowanie, na zachorowalność. Tak? Toksykologia jest taką działką medycyny interdyscyplinarną. To nie jest tak, że toksykologiem zostaje się bezpośrednio po studiach. Trzeba mieć jakąś podbudowę. Toksykologia w ramach specjalności jest możliwa do zrobienia, mając specjalizację albo z chorób wewnętrznych, albo z anestezjologii intensywnej terapii, z pediatrii, i dopiero po tych podstawowych specjalnościach można zostać toksykologiem.
Czyli nie bez powodu ja też wymieniłam pana jako najpierw specjalistę anestezjologii intensywnej terapii, bo to jest ta podbudowa, na bazie której dopiero lekarz może robić specjalizację z toksykologii.
Tak, to jest taka działka medycyny bardzo bardzo interdyscyplinarne i to nie jest tak, że jesteś toksykologiem i pojedyncza osoba decyduje o tym, jak leczyć człowieka. Trzeba mieć mocne podwaliny, po pierwsze w farmakologii, fizjologii człowieka, anatomii, umieć mnóstwo kojarzyć faktów, a w tym wszystkim mieć mocne zaplecze laboratoryjne, bo toksykologia nie byłaby w tym miejscu, w którym jest w tej chwili, gdyby nie niesamowity postęp metod diagnostycznych.
Panie doktorze, ja nie będę pana pytała, dlaczego jest was tylko dwóch w całym województwie toksykologów specjalistów, bo pan mi tak na to pytanie nie odpowie i nie powinnam go kierować do pana. Natomiast na pewno mi pan odpowie na pytanie, czy toksykologia stanie się wkrótce taką chętnie robioną specjalizacją, bo przecież i ten smog, i te wszystkie zanieczyszczenia, ale też środki chemiczne w postaci dopalaczy, które niestety wciąż są dostępne dla ludzi młodych, starszych. To jest to, czym zajmuje się toksykolog.
Tak, dokładnie pani redaktor ma rację. Natomiast w chwili obecnej nie można powiedzieć, że w województwie świętokrzyskim pacjenci po zaturzeniach nie są leczeni. Oni są leczeni gdzieś w innych oddziałach, tak? Taki pacjent trafia do oddziału wewnętrznego, do oddziału pediatrycznego czy do oddziału intensywnej terapii, jeżeli jego stan jest tak rzeczywiście bardzo, bardzo ciężki. W tej chwili w Polsce istnieje 12 ośrodków toksykologicznych. Jest to uwarunkowane liczbą specjalistów toksykologii.
Bo my nie mamy takiego ośrodka.
My nie mamy takiego ośrodka, natomiast my w warunkach oddziału intensywnej terapii takich pacjentów leczymy i tych pacjentów w skali roku jest bardzo dużo, no bo trzeba sobie zadać proste pytanie, to gdzie my mamy leczyć pacjenta zatrutego tlenkiem węgla? Wyślemy go do Warszawy, wyślemy go do Łodzi.
A to też jest przypadek dla toksykologa.
Dokładnie,
między innymi.
Dokładnie, to jest przecież zatrucie środkiem egzogennym. Także proszę państwa, to, że w województwie świętokrzyskim de facto nie ma ośrodka toksykologicznego, nie powoduje, że ci pacjenci nie są leczeni. Oni są leczeni w warunkach innych oddziałów.
I są dobrze leczeni.
I są dobrze leczeni.
Też mówimy, tu państwa uspokajamy. Dzisiaj rozmawiamy o zatruciach organizmu, o tym, czym zajmuje się taki specjalista jak pan doktor, który dzisiaj jest naszym gościem audycji Porozmawiajmy o zdrowiu, czyli specjalista, toksykolog, dwóch takich specjalistów, drugi nieczynny zawodowo, w sensie toksykologa, jest lekarzem pracującym w pogotowiu i tu w Końskich też.
Tak.
Panie doktorze, czyli po sąsiedzku jesteście we dwóch specjalistami właśnie z tej dziedziny. Za chwilę, proszę państwa, po przerwie w naszej rozmowie, bo na antenie zabrzmi wspaniała, fantastyczna muzyka, porozmawiamy o tym trzecim rodzaju toksykologii. Panie doktorze, myślę, że poświęcimy mu oddzielny rozdział, czyli o tej toksykologii chemicznej, bo ta toksykologia często w sposób absolutnie nieświadomy zatruwamy się sami, chociażby przyjmując masę tabletek, suplementów, diety, bo chcemy być piękni, zdrowi.
Toksykologia kliniczna to jest to, co najbliższe sercu jest nam, bo z tym mamy na co dzień do czynienia. Błędy, jakie popełniają nasi pacjenci, czasami świadomie, kiedy w celach samobójczych przedawkowują różne leki, a czasami zupełnie nieświadomie, jak gdyby nie mając wiedzy, łączą ze sobą różne leki, które nie powinny jak gdyby znajdować się
obok siebie,
tak? A po prostu zwyczajnie lekarz jeden nie wie, że drugi wypisał zupełnie przeciwstawnie działający lek. Po prostu pacjenci się nie przyznają do tego.
I o tym, proszę państwa, porozmawiamy już za chwilę, a teraz kawałek dobrej muzyki. Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see. And realized my mistake. But time through a prayer to me, and all around me became still. I need love, love's divine. Please forgive me, now I see that I've been blind. Give me love, love is what I need to help me know my name.
century. And I felt my spirit fly.
Domagała, specjalista anestezjologii intensywnej terapii, a także specjalista toksykolog, szef oddziału anestezjologii intensywnej terapii w Specjalistycznym Szpitalu Świętego Łukasza w Końskich jest dzisiaj państwa i moim gościem. Panie doktorze, rozmawiamy o toksykologii. Wiemy już, że jest ta sądowa, oby nas nigdy ona nie dotknęła. Zresztą żadna, żeby nas nie dotknęła, byłoby najlepiej. Jest środowiskowa, a my teraz pokłonimy się i poświęcimy oddzielny odcinek, oddzielną rozmowę toksykologii klinicznej, bo leki, różnego rodzaju suplementy, diety są na wyciągnięcie ręki i często zażywamy takie środki, które mogą naprawdę źle na siebie działać, a my o tym nie wiemy albo nie chcemy wiedzieć.
Proszę państwa, faktem jest to, że społeczeństwo się starzeje. Jak gdyby dostępność jednak do służby zdrowia mimo wszystko jest coraz większa.
A lekarze potrafią leczyć.
Tak. Problem pojawia się wtedy, jeżeli jeden lekarz leczy pacjenta i drugi lekarz leczy pacjenta.
I trzeci
leczy, a oni nie wiedzą o swoim istnieniu i każdy z tych lekarzy wypisuje leki dla pacjenta, a pacjent nie przyznaje się, co tak naprawdę zażywa.
Ale nie przyznaje się, panie doktorze, bo to będzie taki wątek edukacyjny, proszę państwa, specjalnie. Nie przyznają się ludzie często dlatego, że nawet nie mają świadomości, że powinni przyznać się, a lekarz nie zapyta, tak? Czyli idąc do kardiologa, ja nie zawsze mam taką wiedzę i świadomość, żeby powiedzieć, że leczę się też u diabetologa i to od wielu, wielu lat.
Proszę państwa, proszę sobie wyobrazić, jakie są interakcje lekowe u pacjenta, który zażywa, a takich pacjentów mamy mnóstwo, który zażywa 15 różnych rodzajów leków o różnych godzinach. Co się dzieje w tym organizmie, jakie jest działanie tych leków? Może się zdarzyć taka konstelacja zdarzeń, że jeden lek znosi działanie drugiego, albo wręcz przeciwnie, potęguje jego działanie. Teraz trudno sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki będzie tego wszystkiego efekt końcowy.
A zażywamy te leki przecież często nie jednorazowo, tylko robimy to regularnie, konsekwentnie przez kilka dni, tygodni.
Czasowych, prawda? Tak. Regularnych. Proszę Państwa, także taka uwaga subtelna dla Państwa jest taka, żeby przy okazji wizyt lekarskich ujawniać leki, które Państwo gdzieś zażywają od innego lekarza, żeby lekarze mieli świadomość tego, że nie są to jedyne leki, które Państwu ordynują.
Nawet jeżeli lekarz, drodzy Państwo, nie zapyta, to no my miejmy już taką czerwoną lampkę, jak tę, którą my tu w studiu mamy zapaloną w głowie, że trzeba informować lekarza. Byłem u takiego i takiego specjalisty, przepisał mi to i to. Jestem na przykład nadciśnieniowcem, alergikiem albo diabetykiem.
Pacjenci czasem nie zdają sobie z tego sprawy, ale dokładnie na własne życzenie dochodzi do zatrucia organizmu.
To postraszmy, no może nie, postraszmy, to jest złe słowo. Uświadommy, panie doktorze, jak leki mogą na siebie wzajemnie negatywnie wpływać, jeżeli są brane bez kontroli, bez wiedzy i przypadkowo.
Proszę Państwa, wystarczy, że przedawkujemy kilka leków obniżających ciśnienie i skutki tego mogą być zupełnie opłakane, tak? Mamy jak gdyby dwie grupy pacjentów. Jedna grupa pacjentów, która zupełnie nieświadomie doprowadza do sytuacji takiej, że przedawkowują leki, a jest grupa pacjentów, którzy z rozmysłem i celowo w celach najczęściej samobójczych gdzieś te leki w zbyt dużych dawkach zażywają. Do tego wszystkiego jeszcze dochodzą interakcje, bo bardzo często różne sytuacje zdarzają się po alkoholu.
Mieszanka wybuchowa.
Jaki jest efekt końcowy tego? No różne są tego. Różnie się to wszystko finalnie kończy.
Na szczęście są tacy specjaliści jak anestezjolodzy i specjaliści anestezjologii intensywnej terapii, toksykolodzy, ale lekarze wewnętrzni, pan też mówił, oni w takich sytuacjach pomagają. Panie doktorze, ja powiedziałam o lekach, ale wrzućmy jeszcze do tego worka, tak jak te leki w siebie wrzucamy, suplementy diety. One też mogą się wzajemnie wykluczać, kiedy bierzemy ten na paznokcie, ten na skórę, ten na błyszczące oko, a ten na długie włosy.
Proszę Państwa, wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem. Jak Paracelsus powiedział, że każda substancja w zależności od dawki może być lekarstwem lub może wywierać działanie toksyczne. Także miejmy świadomość tego, że jeżeli substancje zażywamy bez umiaru, to prędzej czy później będziemy mieli skutki uboczne.
A te skutki mogą być, tak jak pan doktor powiedział, opłakane. No to teraz wejdziemy w taki trudny obszar, mianowicie w obszar dopalaczy, środków stricte chemicznych, które są, to naprawdę nie wiem, kto to wie, z czego robione, bo przeróżne substancje tam znaleziono, łącznie z trutkami na szczury, z substancjami do czyszczenia toalet. Środki chemicznie wytwarzane po to, by pobudzić organizm, by pobudzić najczęściej młodego człowieka, i takich przypadków pan się już naoglądał w swojej karierze,
tak,
panie doktorze.
Dopalacze, czyli narkotyki projektowane, tak?
Chemiczne,
dokładnie. Powstające gdzieś w laboratoriach. Tak mają modyfikowaną budowę chemiczną, żeby nie znalazły się na liście substancji zakazanych. Natomiast
sprytnie.
Efekt działania tych substancji jest nieprzewidywalny, bo tak naprawdę nikt nie wie, w jakich warunkach te substancje powstały, w jaki sposób były przechowywane. I nikt nigdy nie prowadził badań klinicznych nad tymi substancjami, jaki jest efekt działania na organizm ludzki.
Natomiast pan obserwował organizm ludzki, i to nie jeden organizm ludzki, który do pana został przywieziony najczęściej w stanie pełnej nieświadomości właśnie po zażywaniu takich chemicznych, sztucznych narkotyków, czyli dopalaczy. Do czego mogą doprowadzić dopalacze? Tu znowu wątek stricte edukacyjny, informujemy, przestrzegamy.
Proszę państwa, jak gdyby cechą charakterystyczną jest to, że ten problem dotyczy ludzi młodych. I to jest jak gdyby bardzo bolesne w tym wszystkim. Jeżeli pacjent po użyciu takich środków nie ma kontroli nad swoim zachowaniem, przecież Państwo niejednokrotnie na pewno widzieliście filmy wrzucone gdzieś w sieci, jak ci ludzie się potrafią zachowywać, do jakich drastycznych obrazów dochodzi, kiedy to ci ludzie zupełnie nieświadomi albo uszkadzają kogoś, albo nawet samych siebie, prawda? Ci pacjenci trafiają do nas do oddziału w stanie pobudzenia, albo już zupełnie drugi biegun, pacjenci są w stanie śpiączki. Tak, owszem, my mamy możliwość w jakiś sposób wsparcia układu krążenia czy sedacji tych pacjentów. Natomiast miejmy świadomość tego, że taki pacjent trafia do oddziału i niejednokrotnie stanowi zagrożenie dla siebie samego i także dla personelu. Bardzo często musimy stosować wobec takich pacjentów przymus bezpośredni, środki farmakologiczne służące sedacji, jeśli taki pacjent jest pobudzony. Po czym okazuje się, że mija 24 godziny przykładowo i taki pacjent zupełnie nie pamięta tego, co się z nim działo i wypisuje się ze szpitala na własne żądanie albo przechodzi po niego mama czy ktoś z bliskiej rodziny i na własne żądanie wypisuje się do domu, nie mając świadomości tego, co się z nim i z jego organizmem działo przez ten czas.
Nierozsądne to wszystko. Panie doktorze, myślę, że tutaj też warto podkreślić, że taka trucizna, środek chemiczny wprowadzony do organizmu, często ci młodzi ludzie, bo to ich najczęściej dotyczy, te środki przyjmują też regularnie, to nie jest jednorazowe. Jeżeli jednorazowe, to chyba mniejszy problem, ale często przyjmują je tygodniami, miesiącami. Jakie mogą być skutki późniejsze? Wysiada organizm po kolei?
Panie redaktor, jak gdyby skutki są nieprzewidywalne i tu nie możemy z rozpisu pojechać, że pierwszą rzeczą, która się stanie, to będzie tak. To wszystko zależy od tego, co jest w składzie tego konkretnego środka. Poza tym każdy organizm w różny sposób reaguje na podawane substancje. I tu nie mamy reguł, tak? Problem może dotyczyć ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia zachowania. Pacjent do tej pory normalnie współpracujący, egzystujący w społeczeństwie, nagle dziwnie się zachowuje i nie wiadomo, co za chwilę zrobi, tak? Zaburzenia zachowania, zaburzenia w układzie sercowo-naczyniowym, zaburzenia w układzie nerkopochodnym. No, proszę państwa, tu konstelacja możliwości jest wszelaka i tak naprawdę to zależy od organizmu i substancji chemicznych, które on zażył.
Wszystko jest możliwe. Powiedział pan, że także nerki mogą wysiąść, może się skończyć dializami, skończyć przeszczepem nerek, bo i takie przykłady po dopalaczach.
Proszę państwa, jak gdyby repertuar możliwych powikłań jest bardzo szeroki. My tak naprawdę, lecząc nowe substancje psychoaktywne, leczymy objawy, a tak naprawdę nie wiemy, co do końca leczymy, bo jeżeli przyjeżdża młody człowiek, który możemy podejrzewać, że jest zatruty dopalaczami, pobieramy mu standardowe badania, natomiast nasze badania nie są w stanie wykryć dokładnie, co jest przyczyną tego jego zachowania, ponieważ te substancje to są nowe substancje psychoaktywne, które tak naprawdę każdego roku powstaje nowa ilość tych substancji i one są niewykrywane w standardowych testach.
Proszę państwa, dzisiaj rozmawiamy o toksynach, o truciznach, które mogą tak zatruć nasz organizm, że potem już tylko toksykologia sądowa jest potrzebna. Oby, tak jak powiedziałam, nas tego rodzaju sytuacje nie dotykały, tylko mijały bardzo szerokim łukiem. A lubi pan EWB-em? Tak pytam, bo widzę, że mamy tutaj teraz EWB-em. Może zagramy. W takim razie Ewa Bem, co z tobą? Z tobą, bez ciebie, to dla państwa będących teraz z nami w audycji Porozmawiajmy o Zdrowiu, a po Ewie Bem powiemy państwu o tym, jak leczy się zatruty organizm. Pan doktor tutaj już kilkakrotnie mówił, że leczymy w zależności od tego, czym jest zatruty organizm, w zależności od tego, w jakim jest stanie. No to jak leczą lekarze? Jakie mają możliwości, sprzęty? O tym za chwilę, teraz Ewa Bem.
Jak w dłonie schwytać wiatr, jak zmienić darzem bieg, jak dotknąć kształtu barw. Kto wie, jak wygnać z duszy mrok, jak zgubić własność. nosisz sam wspomnienie. Lecz dziś szczęście skryło się wśród chmur, między nami wyrósł mur, niewidzialny mur, jakim jest milczenie. Lecz może tak ma być. Trudno żyć z tobą też, z tobą też. Biegłam tu do pamiątek dawnych miejsc, do wyciętych w korze serc tęsknienie. No i co? Zarósł naszych wspomnień szlak i jedynie jakiś ptak wykrzykiwał mu swoje świetne imię. Jak przyszłość wyznać gwiazd, jak wygnać myśli złe, jak móc zatrzymać czas. Kto wie, kto wie.
Porozmawiajmy o zdrowiu.
Michał Domagała, specjalista anestezjologii intensywnej terapii, a także specjalista toksykolog z oddziału anestezjologii intensywnej terapii w Specjalistycznym Szpitalu Świętego Łukasza w Końskich jest dzisiaj naszym gościem. Panie doktorze, w poprzednich rozmowach mówiliśmy już, czym jest toksykologia, jak źle może i środowisko, ale także chociażby leki źle dobrane lub zbyt dużo tych leków pomieszanych bez rozsądku żadnego wpływać na nasz organizm. I wielokrotnie pan tutaj używał takiego sformułowania: takich pacjentów leczymy. Jak leczymy? Trafia do pana człowiek nieprzytomny, prawdopodobnie zatruty. No i co zrobić? Nie wie pan, czym on się zatruł, jak działać. A tu się liczy każda minuta.
Proszę państwa, tą specjalność, którą wykonuję, wymaga ode mnie umiejętności szybkiego i trafnego podejmowania decyzji. Niczym byłaby moja działalność, gdybym nie opierał się na diagnostyce laboratoryjnej dostępnej w każdej chwili mojego dyżuru. Proszę państwa, taki oddział intensywnej terapii z możliwością leczenia zatruć musi mieć do dyspozycji dużą ilość aparatury. Takim podstawowym naszym aparatem, który używamy na co dzień wielokrotnie, naszej pani pielęgniarki niejednokrotnie te badania w trakcie dyżuru wykonują, to jest badanie parametrów krytycznych. Czyli bierzemy próbkę krwi, 2 cm krwi i po minucie czasu mamy wynik, który pozwala nam odpowiedzieć na podstawowe pytania, co się dzieje z pacjentem, czy ten pacjent jest, jaki jest jego status wolemiczny, jakie są jego elektrolity, jaką ma hemoglobinę, czy ma kwasicę, czy zasadowicę. To po minucie czasu nam już pozwala pewne rzeczy potwierdzić, nasze podejrzenia, lub je wykluczyć.
Czyli jest taka baza.
Jest taka baza. Po minucie czasu, to jest fantastyczne narzędzie w naszym ręku, że po minucie czasu jesteśmy w stanie już ukierunkować nasze leczenie w konkretne zagadnienia. Jesteśmy dalej w stanie, mamy do dyspozycji naprawdę w oddziale intensywnej terapii dużo bardzo urządzeń. Każdy z naszych lekarzy jest po kursach z ultrasonografii. Jesteśmy w stanie naprawdę dużo rzeczy zobaczyć, zdiagnozować, wykluczyć, potwierdzić. Oddział jest dość dobrze wyposażony i takie urządzenia, jak chociażby fakt, że możemy mierzyć rzut serca u pacjenta, czy wykonać termodylucję, czy cała aparatura związana z terapią nerkozastępczą, no to jak gdyby nie jednego pacjenta, w cudzysłowie mówiąc, za uszy już wyciągnęliśmy i on żyje dzięki temu, że mieliśmy do dyspozycji te konkretne urządzenia. To jak gdyby na nic nasza wiedza byłaby, gdyby nie urządzenia.
Zresztą... Ale ten oddział jest panu bardzo bliski, koszula zawsze bliższa ciału. I ja się nie dziwię, że pan o tym mówi, ale tak są też wyposażone, może nie we wszystkie urządzenia, ale oddziały intensywnej terapii, bo rozmawiamy globalnie, rozmawiamy ogólnie o leczeniu. Nie każdy trafi do Końskich, nie każdy trafi do Jędrzejowa, Kielc, czy na przykład Sandomierza, ale ogólne zasady działania są bardzo podobne. Leczenia z zatruć.
Proszę państwa, jak gdyby opieramy się na faktach. Musimy wiedzieć, co leczymy, żeby wdrożyć to leczenie. Czyli jak gdyby, żeby osiągnąć sukces, to potrzebna jest praca dużej liczby ludzi. To nie jest tak, że jeżeli jest jeden mądry doktor, to jest w stanie ułożyć terapię tak, że będzie sukces.
Czy jeden domagała nie da rady?
Nie, to jest zespół. Cały zespół. To jest zespół ludzki. Począwszy od pań pielęgniarek, panie salowe, rehabilitantki, diagnostyków laboratoryjnych. Jedna głowa lekarza nic nie znaczy wobec problemu. Jak gdyby działa cały zespół. Jeżeli mamy odnieść sukces terapeutyczny w postaci wyleczenia pacjenta, a zespół cały musi sprawnie działać.
Panie doktorze, proszę powiedzieć, jak wygląda w takim razie leczenie pacjentów, którzy są zatruci? No w różny sposób, bo to mogą być środki chemiczne, to mogą być jakieś opary, to mogą być właśnie takie środki jak chociażby te, o których mówiliśmy, czyli dopalacze, ale to mogą być toksyny zwierzęce. Przecież jest tyle różnych zwierząt. Przed wejściem na antenę pokazywałam panu najbardziej jadowitego stwora na świecie, czyli osę morską, która potrafi jednym pociągnięciem załatwić 3,5 tysiąca osób. Co robicie dalej? Bo ja sobie wyobrażam, że jak jest trucizna, no to trzeba by było wlać może wodę w takiego człowieka, żeby wyszło drugą stroną i wypłukać te toksyny.
To znowu będzie zależało od tego, jaka to jest toksyna. Proszę państwa, niejednokrotnie mamy pacjentów, chociażby zatruty będzie pacjent glikolem czy alkoholem metylowym. To pacjenci, którzy gdzieś spożywali alkohol niespożywczy. I taki pacjent będzie wymagał w trybie pilnym terapii nerkozastępczej, tak? Czyli całe nasze działanie.
Czyli dializa od razu, tak?
Tak. I proszę państwa, niejednokrotnie spotykamy się z takim zarzutem, a macie tam 5 pacjentów w oddziale intensywnej terapii, a mówicie, że tacy jesteście strasznie zarobieni.
Oni sobie leżą, prawda?
Tak, oni sobie leżą, a okazuje się, jakby spojrzeć na to wszystko gdzieś z boku, ile to trzeba pracy włożyć, żeby pacjentowi pewne czynności móc wykonać. I jak gdyby nakład pracy włożony całego zespołu, niejednokrotnie całe noce spędzone po to, żeby uratować to życie ludzkie, no to ważny jest sukces.
No i takich sukcesów byśmy życzyli najbardziej. To może być terapia nerkozastępcza. Są jeszcze jakieś inne? Czy na przykład w przypadku zatruć może wchodzić w grę operacja? Ostre cięcie? Czy to jest raczej rzadkość?
Raczej nie.
No chyba, że ta strzała zatruta gdzieś tam tkwi w organizmie. Ale tu
rozmawialiśmy o terapii nerkozastępczej. Możemy także wspomagać funkcję wątroby, wykonując dializy albuminowe. Możemy wspomagać funkcję układu oddechowego, czy podłączając pacjenta do wentylacji nieinwazyjnej, inwazyjnej, czy w ostateczności my u nas w szpitalu nie mamy ECMO, ale jak gdyby współpracujemy z ośrodkiem krakowskim i mamy możliwość w razie potrzeby pacjenta przekazać do ośrodków o wyższej referencyjności. Jak gdyby trzeba umieć szybko zorientować się, co się dzieje z pacjentem, jakie są jego zagrożenia i czy jesteśmy w stanie, bo nie wszystkie zatrucia jesteśmy w stanie leczyć jednak mimo wszystko tutaj. Pewne rzeczy, owszem, tak, ale na przykład jeżeli dostalibyśmy młodą kobietę zatrutą tlenkiem węgla z wysokim poziomem tlenku węgla, to wskazaniem jest leczenie w komorze hiperbarycznej, czyli szybki transport.
A czegoś takiego nie mamy. Panie doktorze, jakie są możliwości, bo o przyszłości toksykologii powiemy za chwilę, ale jakie są dziś możliwości, jaka jest skuteczność leczenia, bo wszystko wiem, zależy od organizmu, wszystko zależy od dawki, od trucizny, ale z obserwacji swojego oddziału swoich kolegów z innych placówek medycznych, nie tylko w regionie, ale także w kraju. Z tych zatruć potrafią dzisiaj już medycy wyciągać pacjentów.
Znaczy, jak gdyby pocieszające jest to, że śmiertelność cały czas spada. Jak gdyby, tylko trzeba jeszcze mieć wziąć pod uwagę jedną rzecz. Moment, kiedy pacjent dotrze do szpitala, bo jeżeli dostaniemy takiego pacjenta zbyt późno, chociażbyśmy mieli najnowsze sprzęty, mnóstwo ludzi, nie jesteśmy w stanie takiemu pacjentowi pomóc. Więc kwestią, która decyduje o powodzeniu naszego procesu leczniczego, jest czas dotarcia pacjenta do właściwego ośrodka.
Bez względu, czy były to grzybki, które ktoś sobie zebrał i zjadł na obiad, czy były to jakieś dopalacze, czas jest istotny.
Jeżeli pani wspomniała grzyby, to jeżeli odpowiednio wcześnie pacjenta dostaniemy, to jesteśmy w stanie wypłukać mu żołądek i te toksyny się nie wchłoną.
O, to bardzo ważne. Czas co prawda na grzyby już minął, ale przecież przyjdzie kolejny sezon i warto przede wszystkim z głową takie grzyby zbierać, ale też pamiętać o tym, że jak pierwsze jakiekolwiek objawy, to natychmiast udajmy się do lekarza.
Także to czas decyduje o naszym sukcesie lub porażce.
Proszę Państwa, toksykologia, czyli ta dziedzina nauki, która zajmuje się toksynami, a więc truciznami, substancjami, które zatruwają nasz organizm, dzisiaj występuje w roli głównej. Jaka jest przyszłość toksykologii? Czy może ktoś wymyśli taką magiczną tabletkę, którą wystarczy tylko połknąć i wszystkie toksyny wyparują z naszego organizmu, a lekarze nie będą mieli tyle pracy? O tym powiemy już za chwilę.
Tomorrow
Doktor Michał Domagała, specjalista anestezjologii intensywnej terapii, a także specjalista toksykolog. Na co dzień pan doktor pracuje w szpitalu specjalistycznym w Końskich. Panie doktorze, rozmawiamy o toksykologii, o tym, jak toksyny zatruwają nasz organizm. Już wiemy, że w zależności, bo to jest bardzo trudna dziedzina, tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co pomoże, co nie pomoże. Zależy od trucizny, zależy od organizmu, od tego, jak duża dawka została przyjęta. To nie jest wyrostek robaczkowy, też bardzo poważne zapalenie wyrostka, ale to można wyciąć, jak się odpowiednio złapie. Panie doktorze, jaka będzie przyszłość? Jest sztuczna nerka, sztuczna skóra, serce. Teraz terapia genowa jest coraz popularniejsza. Co będzie z toksykologią?
Moje zdanie w tej kwestii jest takie, że świat, niestety społeczeństwo się starzeje, coraz więcej ludzie zażywają leków na wszystko i jak gdyby interakcji lekowych będzie coraz więcej.
I tego nie unikniemy?
I tego nie unikniemy. Proszę państwa, pewne rzeczy jesteśmy w stanie wyeliminować, wykluczyć, zdiagnozować. Ale to, co powiedzieliśmy w poprzedniej części, jeżeli pacjenta takiego dostaniemy za późno, to nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy już odwrócić. I od tego nie uciekniemy niestety. Natomiast możliwości diagnostyczne są w tej chwili niesamowite i bardzo dużo rzeczy wiemy. Bardzo medycyna niesamowity krok milowy do przodu zrobiła i jesteśmy w stanie bardzo dużo naszym pacjentom pomóc. Możliwości terapeutyczne, diagnostyczne są niesamowite. Natomiast, tak jak powiedziałem, bijemy się z czasem. Jeżeli pacjenta zbyt późno dostaniemy, nie jesteśmy w stanie nic wymyśleć.
To, co możemy dzisiaj przekazać państwu, te zdania już padły, to przede wszystkim rozsądek, rozwagę i informowanie swoich lekarzy, niezależnie od tego, w jakim wieku jesteśmy, ale informowanie swoich lekarzy o tym, jakie leki zaordynował nam dany specjalista.
I świadomość tego, że różnica między dawką terapeutyczną a toksyczną w przypadku niektórych leków naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo mała.
Czyli rozważnie, proszę państwa, sięgajmy po te leki, informujmy. Są też farmaceuci, ludzie wykształceni, przygotowani do tego, by państwu służyć radą w aptece i naprawdę nasza wizyta nie musi się ograniczać tylko do tego pani doktor, pani magister, bo tak się zwracamy najczęściej, pani magistrze, pani magister, który lek będzie tańszy. To jest istotne, to jest bardzo ważne, ale proszę też pytać o to, czy mogą państwo te leki ze sobą łączyć. Panie doktorze, ja mogę panu tylko życzyć jak najmniej pracy jako toksykologowi. Choć to bardzo ciekawe, jakby smogu nie było, jakby złych ludzi nie było i tyle depresji, bo one też niestety wiążą się z tą chęcią sięgania po leki, to byłoby łatwiej.
Praca jest moją pasją, więc praca była, jest i będzie. Bardzo lubię moją pracę, natomiast ja życzyłbym sobie tego, żeby zawsze ta nasza praca kończyła się sukcesem terapeutycznym. Żeby nam ludzie nie umierali, żeby wychodzili w dobrej formie z naszych oddziałów.
Bez powikłań. Tego panu życzę, panie doktorze, i wszystkim anestezjologom, specjalistom anestezjologii intensywnej terapii oraz toksykologom, a także wszystkim innym lekarzom. Proszę państwa, to dzisiaj wszystko. Przypomnę, że naszym gościem był dr Michał Domagała, który na co dzień szefuje oddziałowi anestezjologii intensywnej terapii w specjalistycznym Szpitalu Świętego Łukasza w Końskich i jest tam także specjalistą od toksykologii. Dwóch takich mamy specjalistów w regionie. Mam nadzieję, że to się będzie zmieniało. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
A państwu tradycyjnie już zdrowia życzę, zdrowia, jeszcze raz zdrowia i uśmiechu. Spokojnej nocy, Magdalena Sitek i Wojtek Bolewski. Do usłyszenia.
Dobranoc.
Porozmawiajmy o zdrowiu.